Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na zapowiadane już rozmowy niedokończone. Temat obrona dobrego imienia Polski i Polaków. Dzisiaj ten temat nas tutaj gromadzi i również przywitamy w naszym studio pana prezesa Macieja Świlskiego, prezes Reduty Dobrego Imienia Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom. Tak się nazywa. Witamy bardzo serdecznie, panie prezesie.
Witam.
Temat nie jest tematem, że tak powiem, nowym, bo o tym od kilku już lat mówimy. Liga ma 4 lata, ale właśnie tak zapytam, bo jest pan bezpośrednim założycielem, jak to się stało, że powstała właśnie ta liga? Co było takim punktem rozpoczynającym?
Punktem początkowym, impulsem do działań był film Pokłosie, który się pojawił w polskich kinach. No, kalumnia, stek kalumni przeciwko Polakom, no i trzeba było coś z tym zrobić. Pomyślałem sobie, że już koniec z tym, trzeba zacząć działać, bo można sobie oczywiście pisać teksty, czy na blogach, czy w gazetach, ale działanie musi być. No i w ten sposób po prostu napisałem taki manifest, zamieściłem go na specjalnej stronie www, która zresztą teraz działa pod adresem rdi.org.pl, czyli Reduta Dobrego Imienia, bo taka jest pełna nazwa, Reduta Dobrego Imienia, Polska Liga Przeciw Zniesławieniom. I zaczęliśmy działać i pierwszego dnia zgłosiło się do nas ponad 700 osób. Potem w kolejnych miesiącach urośliśmy do 2000, ponad 2000 w tej chwili. 4 lata temu to się działo jeszcze w czasach ponurych rządów Platformy Obywatelskiej. To był ponury czas rzeczywiście dla Polski. I krok po kroku uczyliśmy się, jak działać i jak powodować, żeby te zniesławienia albo znikały, albo żeby były ograniczane. W tej chwili jesteśmy po tych 4 latach z dużymi doświadczeniami i z takim szeregiem udanych akcji, ale najważniejsze doświadczenie jest takie, że jeżeli się na coś naciśnie, jeżeli się coś uporczywie robi, to wtedy są skutki. Bez oglądania się na przeciwności i na to, co kto tam powie, albo kto ma jakie zdanie. Trzeba działać bez względu na opinię mainstreamu i tych wszystkich ludzi, którzy uważają, że to jest jakiś faszyzm, ksenofobia z naszej strony, że upominamy się o dobre imię Polski. Czy opinie ludzi, którzy są po prostu wrogo nastawieni do polskiej godności.
To właśnie pytanie, które też chyba będzie zawierało odpowiedź taką dla tych, którzy mają wątpliwości. Dlaczego teraz my musimy w 2016 roku bronić dobrego imienia Polski? Czy to imię nie jest już tak mocne, tak rozsławione, że nie trzeba go bronić, bo każdy wie, czym jest Polska, czym jest naród polski?
No tak, to jest oczywiście nasze wewnętrzne przekonanie patriotów w tym studio, widzów przed ekranami.
No właśnie, nasi widzowie.
Właśnie, jesteśmy w naszym gronie, prawda? Widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Dla nas to są sprawy oczywiste. Natomiast dla świata to jest bynajmniej nieoczywista sprawa, że Polska ma w ogóle jakąś wartość. Ja nie mówię o zdeklarowanych wrogach Polski, którzy po prostu chcieliby, żeby Polska była im podległa, ale także o zwykłych ludziach na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych. Dobre imię Polski zostało na tyle zdeprecjonowane przez wrogą Polsce propagandę, że to nie jest takie oczywiste, że Polacy są po dobrej stronie mocy, mówiąc językiem młodzieżowym. Dlaczego tak się stało? Ano dlatego, że po pierwsze do 1989 roku, tego roku przełomu, Polska była za żelazną kurtyną w sposób zdecydowany i Polacy nie mogli reagować na zniesławienia, które przeciwko Polsce się w tamtych latach od zakończenia wojny aż do tego 1989 roku pojawiały. Dlaczego się pojawiały, to zaraz powiem. Natomiast po 1989 roku z kolei, po tej zmianie okrągłostołowej, gdy naród został postawiony przed taką, a nie inną sytuacją i z takim, a nie innym ładem medialnym, którego jedynym wyłomem było Radio Maryja. To jest nie do przecenienia to, co się stało, że Radio Maryja działało, a teraz jest także telewizja. Bo to był jedyny wyłom w tym murze medialnym, który był tak naprawdę skierowany przeciwko polskiej tradycji z Gazetą Wyborczą na czele. I wtedy pojawiła się ta pedagogika wstydu, jak ją nazwano. Czyli takie wmawianie w tej medialnym murze mainstreamu czytelnikom, słuchaczom, widzom, że tak naprawdę polska historia jest nic nie warta i że Polacy są winni jakichś win, które mają na sumieniu z okresu II wojny światowej. No to oczywiście pewna grupa ludzi postanowiła nie dopuścić do rozwoju polskiego patriotyzmu po tym 89 roku. Wiadomo, że kierownictwo Gazety Wyborczej i tego środowiska uznało, że to jest główne zagrożenie dla polskiej wolności, polski nacjonalizm czy polski patriotyzm. To teraz tego słuchamy trochę jak jakieś bajki o żelaznym wilku, ale tak rzeczywiście było. I dalej jest w niektórych środowiskach. Natomiast to zjawisko tej pedagogiki wstydu prowadzonej w Polsce nałożyło się na to, co na zachodzie Europy i Stanach Zjednoczonych odbywało się od lat 50. ubiegłego wieku, a z czym walczył na przykład Stefan Korboński, ostatni delegat rządu na kraj, który po wyjeździe z Polski po 1946 roku pracował dla Polski na emigracji i walczył także o dobre imię Polski, pisząc listy do prasy, i to z lektury tych listów dobrze widać. Mianowicie po II wojnie światowej zaczął się dla nas niezrozumiały proces oskarżania Polski o winy Niemców w II wojnie światowej. Jakby współudział, a potem, że w ogóle jesteśmy winni tych zbrodni, które popełnili Niemcy.
Że drugą wojnę rozpętała Polska, prawda?
To, do tego się to sprowadza. Znaczy najbardziej drastycznie to Rosjanie oczywiście przedstawiają, że gdyby nie upór Polski, to wojny w ogóle by nie było. Natomiast jak to się w ogóle zaczęło? I my w naszym dziale analiz, my to badamy, do jakichś wyników dochodzimy. W skrócie można to przedstawić tak, że ponieważ Niemcy aspirowały do bycia członkiem traktatu NATO, musiały się jakoś do tego przygotować. Pamiętajmy, że w 50. lata to jeszcze zbrodnie niemieckie były żywe w pamięci. Już nie mówię o Polsce czy krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Czy my mówimy o NRD, prawda? Bo...
Czy NRD. To jest osobny temat. Natomiast na zachodzie Europy także pamiętano o zbrodniach niemieckich, chociaż one nie były aż takie jak tutaj w naszych krajach. No ale pamięta się o Radur na przykład, czy wsi spalonej we Francji przez Niemców. Czy pamiętało się o terrorystycznych nalotach na Londyn w roku 1940. Ale sytuacja międzynarodowa wymagała tego, żeby do traktatu NATO dołączyć jeszcze ważnego sojusznika, Niemcy, Niemcy zachodnie, z dużym potencjałem ludnościowym. Niemcy się musiały jakoś do tego przygotować, żeby także osłabić opór społeczeństw Zachodu, które pamiętały żywo jeszcze niemieckie zbrodnie, niemiecki napad na Francję, Belgię, Holandię i tak dalej. I wtedy w takim urzędzie, który potem został nazwany Bundesnachrichtendienst, czyli po prostu wywiad zachodnio-niemieckim, ale wtedy to się jakoś inaczej nazywało, w skrócie się mówi Agencja 114, bo numer pokoju miał ten, drzwi miały ten numer, w którym się to wszystko odbywało. Było dwóch gestapowców i funkcjonariuszy, byłych funkcjonariuszy SD, którzy wymyślili sformułowanie polski obóz koncentracyjny. Otóż zaczęto rozpowszechniać w mediach światowych sformułowanie polski obóz koncentracyjny, żeby zdjąć odium obozów koncentracyjnych założonych przez Niemców na terenie Polski i te zbrodnie ludobójstwa, które tam popełniono, żeby przerzucić na Polaków, którzy się w tym czasie przecież nie mogli bronić, bo byli pod okupacją sowiecką. I tak to się zaczęło rozprzestrzeniać. Stan na dzisiaj jest taki, że ta narracja niemiecka w gruncie rzeczy na temat okupacji Polski i zbrodni niemieckich na terenie Polski zaczyna zyskiwać przewagę w stosunku do prawdy. Oczywiście oficjalnie Niemcy mówią, że oczywiście przyznają się do zbrodni, biorą za nie odpowiedzialność i tak dalej, ale w takiej codziennej narracji podskórnej, czy to, co mają niemieccy dziennikarze w głowach, to jest zbitka słowna polskie obozy koncentracyjne, które potem tłumaczą, że to jest nazwa geograficzna. Podczas gdy jądrem tego sformułowania jest zaprzeczenie niemieckich zbrodni w obozach koncentracyjnych, czy założenia...
Ale ich to bardzo cieszy, to z lubością to robią, prawda? Z taką, no nie wiem.
Różnie to bywa. To znaczy, z jednej strony mamy rozpoznanych kilku osób, które używają, kilku niemieckich sprawców, którzy używają te sformułowania z premedytacją, a są tacy, którzy po prostu bezmyślnie to powtarzają, dlatego że nie mają świadomości, jak wyglądała niemiecka okupacja w Polsce. To tej wiedzy w zachodniej Europie po prostu nie ma. Jeżeli się ogląda, czy przeciętny Francuz, jeżeli myśli o okupacji niemieckiej na terenie Europy Środkowej, to ma przed oczami to, co działo się we Francji podczas okupacji.
Zobaczmy, panie prezesie, zwracamy się dalej, dlaczego musimy się bronić, ale jak widzi Europa problem II wojny, filmy na przykład francuskie, typu, prawda, Allo, Allo, tak?
Dokładnie, no to, właśnie, to jest ten ich problem, wojna. Tak.
Czy nawet włoskie, była też taka komedia zrobiona w oparciu o fakty, no, czyli ta wojna była inna, ten dramatyzm sytuacji był inny. Już nie mówię o karze na przykład za przechowywanie Żydów, czy ratowanie Żydów.
To jest w ogóle kwestia obrazu wojny w popkulturze, to jest osobny temat na dobrą pracę doktorską.
Tak jest, ale wracamy jeszcze. Dlaczego potrzeba i proszę potem jeszcze o konkrety, z czym walczycie, z czym walczymy, można powiedzieć. Ale...
Tak, z czym walczymy. Znaczy tutaj zapraszam oczywiście wszystkich do współpracy, bo to jest rzecz narodowa, walka z tymi zniesławieniami. Jakie są podstawowe zniesławienia, które się pojawiają i wytłumaczyłem...
To za chwilę, ale się zapytał, wróćmy do tego pierwszego pytania, dlaczego trzeba bronić, to znaczy tak, czy to jest atak jakiś agent konkretnych, nie wiem, no nie wiem, byłych na przykład gestapowców, SS-manów, czy to jakaś agenda na przykład...
Geneza jest oczywiście gestapowska, to co powiedziałem przed chwilą, natomiast w tej chwili ta inspiracja oskarżania Polaków o zbrodnie II wojny światowej jest dwojaka. Z jednej strony mamy po prostu tych, którzy chcą osłabić rolę Polski w NATO i osłabić pakt NATO, dlatego że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy w traktacie NATO i że w razie czego będziemy mieli pomoc w obronie Polski. Prawda? Teraz są manewry Anakonda. To jest bardzo ważna sprawa, pokazująca gotowość NATO do obrony Polski. Natomiast jest pewien problem. Dlatego, że artykuł 5 traktatu NATO, który mówi o tym, że w razie napadu na jednego z członków zostanie udzielona solidarnie pomoc w miarę potrzeb, adekwatnie do potrzeb, włącznie z pomocą wojskową. To jest, proszę zauważyć, punkt tego traktatu, artykuł 5, on jest ściśle polityczny. On zależy od woli polityków. To nie ma automatu, że napadają na nas i natychmiast NATO wysyła wojsko. Adekwatnie do potrzeb, włącznie z zagrożenia, włącznie z pomocą wojskową.
Czyli jest napad i ocena tego, jak
co
ten
się
kraj
tak naprawdę
się...
dzieje. Tak. Teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że w takiej Francji czy w innych krajach NATO Polacy są postrzegani jako sprawcy Holokaustu. A w dużej mierze tak już jest. No to ten naród, który jest spadkobiercą narodu morderców z Auschwitz, nie cieszy się sympatią tych narodów, które miałyby mu pomagać. Norwegów, Francuzów, Holendrów, gdzie te antypolskie kalumnie są na porządku dziennym. I teraz decyzja o podjęciu pomocy dla Polski zależy od polityków, a politycy zależą od woli wyborców. A to pomoc Polsce oznacza wejście do wojny. Więc jaki odpowiedzialny polityk, który zależy od woli wyborców, bo zbliżają się przecież wybory, będzie szedł do wojny w obronie Polski, skoro jego wyborcy uważają, że tym Polakom nie warto pomagać, bo to są właśnie ci, którzy tych Żydów wymordowali. To jest ten mechanizm geopolityczny, który jest niezwykle groźny dla Polski, dlatego z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i całości Polski, polskiej niepodległości, trzeba walczyć o dobre imię Polski. To jest ten motyw, który którym się kierowałem, zakładając redutę dobrego imienia. Tak zupełnie politycznie, z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju i naszej niepodległości. Jesteśmy patriotami polskimi. Naszym obowiązkiem jest umacnianie polskiej niepodległości. I walka o dobre imię Polski jest jednym z elementów umacniania polskiej niepodległości, którą z takim trudem wywalczyliśmy.
Czyli dlatego trzeba bronić.
Dlatego trzeba
bronić. A teraz jak, na jakich polach? Konkretnie.
Tych pól jest wiele i w zasadzie każdy ma coś do zrobienia. Nasi słuchacze mają do zrobienia, każdy tam, gdzie ma swoje pole działalności, polityce.
Ale mamy film Pokłosie czy Ida, to wiadomo, że zwykły Polak może zrobić to, że nie idzie do kina na ten film, albo go nie poleca. Ale wiemy, że to nie tylko, to jest tylko część.
To jest cały kompleks spraw. Każdy na swoim posterunku może bronić dobrego imienia Polski, czy jest aktywny zawodowo, czy nie. Przede wszystkim to jest wychowanie. Wychowanie w domu, w rodzinach, bo proszę pamiętać, że lata komunizmu, a przedtem zabory, w części Polaków wychowały takie poczucie niższości wynikające z tego, że są Polakami. Że po prostu zaborcy wmawiali Polakom, że są gorsi. A później komuniści wmawiali Polakom, że są gorsi od narodów ościennych, a szczególnie od Rosjan. Ale także jest ten kompleks w stosunku do mieszkańców Zachodu, zwłaszcza Niemców. u niektórych, ja nie mówię, że u wszystkich Polaków, ale u dużej, pewnej części Polaków, społeczeństwa polskiego, jest tego pewna taka czołobitność w stosunku do obcych.
Ostrożnie, bo dzisiaj mecz, panie prezesie.
No właśnie.
31.
Tutaj nie akurat zapomnę. kibice piłkarscy są dobrym przykładem braku tej czołobitności, twardego walczenia właśnie o swoje i przecież kibice przywrócili, w dużej mierze przywrócili
pamięć. Już by nie było, że my podgrzewamy krew, prawda?
No, dzisiaj to będzie choć dobrze. Znaczy...
Ale wracamy. Czyli tak, wychowanie w domu.
Wychowanie w domu.
Walka, ścieranie to poczucie niższości. Tak.
Przede wszystkim trzeba uczyć dzieci od najmłodszych lat tego, że są dumni z tego, że są Polakami. I tu nie chodzi o to, że jest jakieś ksenofobia, nacjonalizm, wywyższanie się.
Absolutnie tak.
Tylko to jest kwestia wewnętrznej samooceny prawidłowej, że jesteśmy Polakami, mamy swoje wartości. One są równie dobre jak wartości Niemców czy Francuzów. Ja nie mówię, że lepsze, chociaż w mojej ocenie polski kod kulturowy i polski etos jest wyjątkowy na tle.
No tak z tymi produktami, dobre, bo polskie.
No właśnie, dobre, bo polskie. Dobrze jesteśmy, bo jesteśmy Polakami. Nie mamy się czego wstydzić. To jest tysiącletnia historia oparta o wartościach chrześcijańskich, czy 1050-letnia już, mówimy tak automatycznie, tysiącletnia. 1050-letnia historia oparta o wartości najwyższe, wartości chrześcijańskie. I jest wyjątkowa na tle innych narodów, no to można by długo o tym mówić. Zresztą święty Jan Paweł II mówił o tym wielokrotnie. I z tego trzeba czerpać. Natomiast oprócz wychowania w domu są także postawy, które po prostu na swoim miejscu pracy, w swoim miejscu w świecie prezentujemy. I tu nie tylko chodzi o taki brak czołobitności w stosunku do obcych i jakieś łaszenie się do obcych, co często jednak widać. To jest także aktywna obrona wartości polskich i tych wartości, które są przez współczesne media zaprzeczane. I to nie tylko chodzi o czysto patriotyczne wartości, jak na przykład bycie dumnym z bycia Polakami, obrona godła polskiego czy barw narodowych, ale to jest także taka postawa obrony tych wartości, które są wewnętrznie nierozerwalnie związane z polskością. Chociażby wiary katolickiej i kościoła polskiego, czy świętego Jana Pawła II, który jest znieważany na przykład na Facebooku czy w internecie. My zresztą w Reducie w tej chwili rozpoczynamy projekt zwalczania tych zniesławień przeciwko Ojcu Świętemu, które do tej pory były bezkarne. W tej chwili rozbudowaliśmy dział analiz i dokumentacji. Szefem tego działu analiz jest prawnik, który będzie teraz twardo do prokuratur wysyłał zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Tam, gdzie są zniewagi skierowane przeciwko wartościom naszym katolickim, ale przede wszystkim chodzi o wizerunek Jana Pawła II, który jest świętym i to już nie jest kwestia, czy komuś się podoba osoba papieża, czy nie, ale to jest znieważenie świętego. I tutaj trzeba po prostu twardo.
Ale wyjdę w słowo, panie prezesie, dobrze. To mówimy tak, że to zwalczenie, ale czy jest ktoś, kto ocenia, jaki jest powód tego typu tych pomyłek? Bo chociażby to była pomyłka, przepraszamy, lapsus słowny. Czy nie jest tak, że się bada, na ile wytrzyma ten państwo czy naród, na ile społeczeństwo jest po prostu takie, że po prostu się przyzwyczai, nie? Bo to będzie jedno, drugie, trzecie, czwarte, aż potem padnie jakieś takie kłamstwo totalne i my nic, nie będzie reakcji. Chyba to też jest po to, żeby tą uwagę uwrażliwiać, prawda?
Na szczęście nie rządzi już Platforma Obywatelska. To jest naprawdę dar od Boga, bo podczas ich rządów rzeczywiście było wrażenie takiej zupełnej bezradności przeciwko tych kłamstw, które że nic nie jesteśmy z tym w stanie zrobić, prawda? Znaczy, że państwo nie działa w tej materii, tym urzędnikom było to zupełnie obojętne. I w zasadzie, że tylko Reduta coś próbowała, prawda, z gronem współpracowników, czy na przykład mecenas Lechobara, czy mecenas Monika Brzozowska.
No było takie coś, że przyjrzeczył się prezydent Obama, ale spokojnie, bo to prezydent, więc nie robimy szumu, prawda?
A przedstawiciel polskiego rządu, Rotfeld, minister spraw zagranicznych były, powinien w tym momencie wstać i wyjść, a nic nie zrobił, przełknął, prawda? I to powiedział Obama to w momencie, gdy była wręczona nagroda Order Karskiemu, czyli w ogóle sytuacja kompletnie skandaliczna. I teraz ojciec pytał, czy jest jakaś ocena skuteczności, czy jak długo Polacy to zniosą. Jestem przekonany, że są pewne gremia, mamy na to pośrednie dowody, które śledzą nasze reakcje i na ile Polacy są są już no, ugotowani, mówiąc kolokwialnie. I okazało się, że ta polityka zniesławień jest bezskuteczna dzięki takiemu ożywieniu patriotycznemu, które nastąpiło po katastrofie smoleńskiej. To był ten punkt krytyczny. Młodzież się ożywiła, pojawiły się te media, dołączyły do mediów niezależnych, do Radia Maryja i Telewizji Trwam, dołączyły te wszystkie media, które później powstały.
I cała ta moda, emblematy historyczne,
emblematy,
patriotyczne, koszulki, prawda?
Właśnie, to wszystko, co się działo, te portale internetowe, które przekazywały prawdę. I to się im nie udało. Tym, którzy uważali, że należy Polaków wychowywać w takim wstydzie z własnej historii i równocześnie tym, którzy z zewnątrz nas zniesławiali. Natomiast jest kilka ośrodków, szczególnie w Niemczech, które systematycznie tą propagandę uprawiają. Antypolską. No to jest oczywiście to wszystko, co jest związane z Axel Springerem. Jest pismo Rheinische Post, które wielokrotnie używa sformułowań polskie obozy koncentracyjne, polskie getta, polskie komory gazowe, polskie obozy zagłady. No to są tego rodzaju ośrodki. Tam oczywiście myśmy wielokrotnie kierowali protesty, petycje. Nasze petycje osiągają na przykład 60 tysięcy podpisów. I to działa. No, oczywiście mecenas Obara wielokrotnie występował przeciwko Die Welt, które używało sformułowania polski obóz koncentracyjny. A dowodem na to, że to nie jest przypadkowe, jest historia zniesławień pojawiających się w depeszach Deutsche Pressagentur, czyli DPA niemieckiej agencji prasowej. Otóż
taki pub niemiecki.
Taki pub, no ale to nie porównywajmy, bo to jest
niesprawiedliwe.
Zupełnie co innego i niesprawiedliwe. Zwłaszcza, że pub teraz jest na drodze zmian ku lepszemu. Otóż każda agencja prasowa, w zasadzie każda poważniejsza redakcja ma coś, co nazywa się stylebook. To jest taki zestaw przepisów, jak należy pisać. Ale to nie jest w tej chwili, w dobie elektroniki, to nie jest książka, tylko to jest program komputerowy, w którym pisze się depesze. Jeżeli się użyje niewłaściwego sformułowania, które jest zakazane, na przykład polski obóz koncentracyjny, no to się po prostu wyświetla na czerwono, że trzeba to zmienić. Deutsche Pressagentur, czyli DPA, wielokrotnie używało sformułowania polski obóz koncentracyjny, no i tam były oczywiście protesty, oni przepraszali i gdyby działali, no jakby to powiedzieć, w dobrej wierze, to by ten sformułowanie polski obóz koncentracyjny było w tym stylebooku, czyli w tym programie, oznaczone jako niedopuszczalne.
Żeby się włączał alarm, prawda?
Tak, żeby się włączał alarm. A oni po jakimś czasie znowu tego używają. Czyli nie ma dobrej wiary, nie ma dobrej ich intencji, tylko będą to używać.
W ten sposób.
Tak to działa. Właśnie.
No ale jeszcze raz mówię tak, bo patrzymy, prasa, film, którzy mówili, przeróżne konferencje też międzynarodowe albo takie wewnątrz uczelniane. Czy to też śledzicie? Na przykład jakieś uniwersytety, tak wiemy, to też jest bardzo szkodliwe. Tak samo ja wiem, jak książki kogo? No, zapomniałem.
Kolega Gross.
Tak, Gross, ale też co tak jest hołubiony we Włoszech, we Francji, polski socjolog Bauman, właśie. Tak. Też tego typu, prawda, że
to, czy Bauman,
świat nie wie o tym, kim naprawdę jest taki człowiek, nie do końca.
Czy major Bauman akurat wypowiadał się na temat polskich obozów koncentracyjnych, to trudno mi powiedzieć, nie zanotowaliśmy. Natomiast o przypadku Grossa to w ogóle jest osobny temat, za chwilę trzeba go omówić. Natomiast co do analizowania przez nas tych takich właśnie konferencji czy filmów, to trzeba, najpierw skupmy się na filmach, bo to jest najbardziej, jakby to powiedzieć, największe pole siła rażenia.
Rażenia, tak.
Otóż w Polsce mamy kwestię filmu Ida, który jest oceniany jako bardzo dobre dzieło filmowe. Różnie można na to patrzeć. Jedni patrzą na to, że jest dobre, inni mówią, że złe. Ja tam nie wypowiadam się w tej materii.
Świat mówi Oscar, prawda?
Właśnie. Świat mówi Oscar i film dostaje Oscara. Tylko, że ten film bez takiego komentarza kontekstowego ma wymowę jednoznacznie antypolską. Znaczy, bo w filmie jest pokazana historia, dla tych z Państwa, którzy tego nie oglądali.
Chyba większość.
W dwóch zdaniach trzeba to stracić. To jest historia zakonnicy, która ma złożyć śluby wieczyste, którą przełożona wysyła do jej ciotki, żeby ją poznała, bo do tej pory jej nie znała. Rzecz się dzieje od razu dla ustalenia uwagi w roku 61 mniej więcej, tak? 1961. I ta zakonnica jedzie do tej ciotki. Ta ciotka okazuje się sędzią a byłym prokuratorem stalinowskim. No tam są jakieś przygody, mniejsza o to. Okazuje się, że to są siostry. Zaraz, to jest ciotka i siostrzenica. I rodzice tej dziewczyny zostali zamordowani przez polskich chłopów podczas Holokaustu. Nie ma mowy o tym, że była okupacja niemiecka. W ogóle słowo Niemiec nie pada. Raz tylko pada, ale w ogóle bez świadomości dla widza, który nie zna spraw. W ogóle widz zachodni, nie znający realiów okupacji w Polsce, nie jest w stanie w ogóle uchwycić tego. I tak naprawdę wychodzi z takim wrażeniem, że to Polacy wymordowali Żydów podczas II wojny światowej. Tak? Zresztą to, jak jest przedstawiona ta zakonnica i życie zakonne w tym filmie, w ogóle pokazuje, że ten reżyser i scenarzysta w ogóle nie mają pojęcia, czym jest Kościół katolicki.
Taki drewniany różaniec, podobny.
Tak. To jest w ogóle księżycowe jakieś wyobrażenia o życiu kościelnym i o katolikach w ogóle. Widać, że to są ludzie oderwani od kodu kulturowego polskiego i od naszego życia.
Ale to pytanie, czy to jest pomyłka, brak, błąd rozpoznawczy, czy może tak chcieli?
Ja jestem przekonany, że to jest intencjonalne, że to nie jest taka pomyłka. Natomiast ten film jest oceniany jako bardzo dobry film, film w sensie artystycznym, nakręcony dobrze. I tylko jego wymowa dla widza niezaznajomionego ze sprawą jest jednoznacznie antypolska. Że z polskiego punktu widzenia jest to film antypolski. Pokazujący Polaków jako sprawców Holokaustu, co, jak powiedziałem, z punktu widzenia geopolitycznego jest niezwykle szkodliwe. Myśmy, jak tylko się pojawił ten film, wystosowali do szefowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej petycję, która zebrała 60 parę tysięcy podpisów, o umieszczenie 5 punktów na początku, na planszy tego, przed tym filmem, 5 punktów kontekstowych, umieszczających ten film w pewnym kontekście. No, że Polska była pod okupacją niemiecką, że ukrywanie Żydów groziło śmiercią, że mimo tego Polacy ukrywali tych Żydów i wielu Polaków zapłaciło życie.
Taki wstęp, prawda?
Że polskie państwo podziemne karało za szmalcownictwo i za wydawanie Żydów Niemcom. No i że najwięcej drzewek sprawiedliwych wśród narodów świata Yad Vashem przyznano Polakom. Taki 6 punktów kontekstowych, które pokazują właściwy wymiar tego.
I pani Odorowicz?
I pani Odorowicz i ci ludzie, którzy ten film wyprodukowali, odmówili, mówiąc, że to jest ingerencja w treść filmu i w ogóle podczas gdy, i że się tak nie praktykuje w filmie. W ogóle nie jest praktykowane coś takiego. Jak daleko nie sięgać, jak się zaczynają Gwiezdne Wojny, to tam jest taki wstęp.
Dawno temu
w innej galaktyce. No tutaj można napisać te 6 punktów. Tak. Naszych.
40 lat temu Polska była taka i taka, właśnie. Prawda? I
cała ta sprawa pokazuje po pierwsze, że to środowisko, znaczy ci ludzie, którzy zrobili ten film, ja nie mówię o całym środowisku, ale ci ludzie, którzy zrobili ten film, po prostu są wyobcowani z naszej kultury.
A zastanawiam się, czy pan nie ma jakichś tutaj przypuszczeń o tą sędzię? Czy to, no, nie było to jest czasami, oczywiście, czy to nie jest prototyp właśnie?
Sam reżyser tego filmu mówił, że prototypem tej postaci jest Wolińska, czyli ta
krwawa
kobieta, która aresztowała generała Fildorfa, tak. I potem doprowadziła do jego skazania na śmierć, no, czyli to stalinowska bestia.
Nie tak dawno chyba zmarła.
Zmarła parę lat temu, ale ten reżyser mówił, że była uroczą kobietą i to taki jest...
No właśnie, z tego co pamiętam.
Tak. Więc mówimy o kinematografii polskiej, prawda? Że ten film Pokłosie, one pokazują Polaków w bardzo złym świetle, po prostu jako sprawców zbrodni. Ale w światowej kinematografii, zwłaszcza w amerykańskiej, ta niemiecka narracja historyczna zwycięża. Tutaj daleko nie sięgać. Takie popkulturowe filmy typu Fury, czyli film pokazujący historię zdobywania przez załogę czołgu Sherman w 1945 roku niemieckiego miasteczka i to, co się tam wokół dzieje. No to są tacy 4 pancerni po amerykańsku.
Bez psa.
Tak. Bez psa, bo akurat pies pewnie się tam do tego Shermana nie zmieścił. Natomiast gwiazdorowska obsada, tam Brad Pitt gra główną rolę. I to jest historia, w której ci Amerykanie nie walczą z Niemcami. Oni walczą z nazistami. I rzeczywiście głównym przeciwnikiem są osobnicy, którzy są ubrani w mundury SS. I to są takie sceny tej walki, które przypominają sceny walki z orkami w tej trylogii tolkienowskiej, bo to mniej więcej taki nastrój jest, taka mniej więcej jest to baśniowa opowieść. Ale jest tam pokazana scena wyzwalania niemieckiego miasteczka od nazistów przez tych Amerykanów. To jest, rzecz się dzieje dokładnie konkretnego dnia, zdaje się 17 kwietnia 1945 roku, czyli już pod sam koniec wojny. I ci Amerykanie zdobywają to miasteczko, zabijają tych nazistów, a miejscowa ludność tańczy na ulicach i brata się z Amerykanami, to jakby to był, to są takie sceny, jakby to był lipiec 1944 roku we Francji, a nie kwiecień 1945 roku w Niemczech. Całkowite fałszerstwo. Więc ta niemiecka narracja zwycięża. A co więcej, końcowa scena filmu jest kluczowa, pokazująca tak naprawdę intencje autorów, czy to, że ta niemiecka narracja zwyciężyła. Otóż cała załoga tego czołgu ginie z wyjątkiem jednego żołnierza, który wyślizguje się przez zdolną klapę w czołgu, zagrzebuje się w błocie, bo już naziści zdobyli ten czołg i chodzą dookoła, on boi się wykrycia. No ale leżąc w ciemnościach pod tym czołgiem, nagle widać na ekranie takie błądzące światełko latarki i się okazuje, że zagląda pod ten czołg jakiś nazista. I widać, że on zobaczył tego Amerykanina, a Amerykanin widzi, że został zastrzeżony.
Pan mówi specjalnie słowo nazista, nie Niemiec.
Tak. Zaraz powiem dlaczego. I ten Amerykanin widzi tego nazistę. Nazista widzi Amerykanina. No i jest taki kluczowy moment. Zaraz zostanie ten Amerykanin zastrzelony. Ale słychać z tyłu, jak się mówi w języku filmowym z offu, takie słowa kom, czyli chodź. I ten Niemiec, już nie nazista, Niemiec, obraca głowę i widać na jego hełmie co? Nie widać znaków SS.
Trupiej czaszki
czy błyskawic, tylko widać znak Wehrmachtu. Flagę niemiecką jeszcze sprzed czasów hitlerowskich. Czyli to jest Wehrmacht. I co robi ten Niemiec z Wehrmachtu? Jeszcze raz patrzy na tego Amerykanina, wstaje i odchodzi. Czyli dobry Niemiec wypuścił tego Amerykanina, a Amerykanie walczyli z nazistami. Czyli tak, mamy wymowa tego jest filmu taka. Niemcy byli okupowani przez nazistów. Niemiec z Wehrmachtu wypuścił Amerykanina. Czyli tak naprawdę naziści są, a nie Niemcy, sprawcami II wojny światowej. Jedyne, jeżeli nic nie zrobimy, to następny tego rodzaju film będzie taki, że ci naziści będą mówić po polsku, bo w tym filmie jeszcze mówili po niemiecku.
Czyli naziści takie zielone ludziki trochę, prawda?
Zielone ludziki, kosmici.
Przybyli na Ukrainę.
Tak.
Ci żołnierze zielonych mundurach.
Właśnie, nie wiadomo skąd się wzięli.
To jest. Tak.
To jest dokładnie ten mechanizm. Naziści przylecieli z kosmosu okupować Niemcy, a potem odlecieli. Tak to wygląda. Tak wygląda ta narracja zwyciężająca w Hollywood.
Więc panie prezesie, potrzeba obrony dobrego imienia Polski i Polaków. Tutaj były te przykłady, o których pan mówił. Patrzymy teraz na polskie MSZ, które też jest bardzo aktywne i wspomagacie się, można powiedzieć, wzajemnie. Oczywiście MSZ ma mocniejszą tutaj siłę, bo jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Tak,
natomiast tutaj Liga jest takim jakby zrywem oddolnym, prawda? I to jest też tak, ciekawe Liga. I ważne.
To słowo Liga, które ksiądz użył, ono rzeczywiście jest istotne, natomiast pełna nasza nazwa, jak już mówiłem,
Reduta Dobrego Imienia,
Polska Liga przed Zniesławieniem. Ja używam słów Reduta Dobrego Imienia i to świadomie. Tę nazwę wymyślił mój przyjaciel, który niestety już nie żyje, Piotr Pokorski, bo gdy zastanawialiśmy się, jak nazwać tę naszą organizację, on właśnie wpadł na to, że Reduta Dobrego Imienia, te trzy słowa będą oddawać dokładnie to, co chcemy robić, a tutaj w tym studiu trzeba jeszcze to uzupełnić, że owszem, Reduta, nawiązanie do polskiego etosu walki o sprawy przegrane czy beznadziejne.
No, Reduta Ordona.
Reduta
też,
Ordona. Tak. Dobre imię. I teraz właśnie tutaj w tym studiu i Państwom przed telewizorami trzeba wyjaśnić. No, w tradycji polskiej jest coś, co skraca się dwóch słów. Nomen bonum, nomen Jezu. No, dobre imię, imię Jezu. I tu nie tylko chodzi o dobre imię Polski jako Polski, prawda, narodu, ale także o dobre imię Jezusa. To jest kwestia naszej tożsamości. I intencją naszą obrony dobrego imienia jest nie tylko obrona wartości narodowych w sensu ścisłego, tak, ale także obrona wiary, bo wiara jest zagrożona w Polsce, czy była przez te wszystkie ruchy antychrześcijańskie. I tutaj, a ponieważ wiara nasza jest częścią polskiego etosu, no to trzeba wybronić także wiary i imienia Jezu.
Oczywiście. Drodzy Państwo, więc już pora, żeby zaprosić Państwa do naszego tutaj studia, do telefonów. Oto numery dla Polski Północnej 657-0011, 657-0012 dla Południowej, dla zagranicy 56-657-0013, 657-0014. W naszej rodzinie 536-600300, 536-600400. Czekamy już, zapraszamy po muzycznej przerwie, powracamy do wspólnych rozmów.
Zaszum nam Polsko, jak husarskie skrzydło, co strwożą wroga, a w nas ducha wzniosą. I niech w chorągwiach matka nasza czuwa nad zagonami ponad krwawą rosą. Zaszum nam Polską nad Wilnem, nad Lwowem, ponad Wołyniem, gdzie wstają upiory. Zaszum nam Polską nad katyńskim lasem, odprawiamy codziennie nieszpory. Gdzie biją dzwony i gdzie brzozy drżą, gdy pamięć wraca jak spłoszona sarna i gdzie się ptaki nam Polską chorągwią nadziei, co dzikie pola omiata swym męstwem, byśmy wrócili pod Twymi skrzydłami, wiarą i dumą, prawdą i zwycięstwem. Zaszum nam Polską wysoko, wielką chorągwią Twego zmartwychwstania, byśmy wrócili do gniazda ojczyzny, którą skrzydłami orzeł znów osłania. Przed groźnym wiatrem, co wieje ze wschodu, przed wiatrem kłamstwa, co zachodu,
powracamy do naszego studia. Mamy telefon pierwszy. Bardzo prosimy. Kto z nami jest?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krzysztof z Malborka.
Panie Krzysztofie, witamy.
Pozdrawiam ojca i gościa w studio. No ja kiedyś chyba się dowiedziałam, nie wiem, z telewizji Trwam albo z Radia Maryja podczas programu, że to, co Niemcy w tej chwili robią, to jest, że Niemcy po prostu, niemiecki prezydent wymyślił doktrynę zakłamywania historii, którego polega na tym, że Niemcy zostali wyzwoleni od nazistów. Teraz dalej. Dlaczego nigdzie w Polsce, tam gdzie Niemcy najpierw okradali, później mordowali swoje ofiary, nie ma nigdzie, że to robili Niemcy, tylko jacyś naziści. Dalej. Nie wiem, czy to jest prawda. Też tak słyszałem, że w Gdańsku, tam gdzie Niemcy ze swoich ofiar robili mydło i nikomu nie chce się o tym Niemcom przypomnieć, podczas remontu usunięto stosowną tablicę pamiątkową. I teraz dalej. No niemieckie sądy skazały naszą polską senator. czy my nie mamy sądów polskich, żeby skazywać Niemców za to, co czynią? No chyba nie, no skoro warszawski sąd okręgowy odmawia wszczęcia postępowania przeciwko Die Welt. A ja mam na przykład, zbieram takie wycinki o wymiarze sprawiedliwości, na przykład mam taki wydruk na temat włoskich sądów. Włoskie sądy się nie przejmują tym, że skazują Niemców. Niemcy, jeśli mają jakieś opory albo jakieś inne problemy, to po prostu zajmują, kurczę, Włosi na terenie Włoch majątki niemieckie. I tak, wydaje mi się, powinniśmy działać. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Krzysztofie. Szczęść Boże. Pozdrawiamy. No właśnie, okupant hitlerowski to jeszcze też jest takie sformułowanie częste.
Tak. W Warszawie na przykład są takie krzyże stylizowane w miejscach rozstrzeliwań ulicznych i tam jest mowa o tym, że na przykład w tym miejscu hitlerowcy rozstrzelali 100 Polaków. I to jest oczywiście pokłosie nomen omen tego, że powstała w 1949 roku NRD. No i komunistyczne władze nie chciały, jakby to powiedzieć, zadrażniać stosunków...
Słowo Niemiec, tak.
...z NRD, że słowo Niemiec jest tutaj używane. Dlatego też zmieniono nazwę Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich na Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich. Ona do 1949 roku nazywa się Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich. I oczywiście trzeba to zmienić. Znaczy, trzeba przywrócić właściwą pamięć. Oczywiście hitlerowcy to byli Niemcy, ale współczesny świat zapomina już o niemieckim sprawstwie i trzeba to przywrócić. W Warszawie zmiana tych napisów na tych krzyżach to będzie kosztować około 1 000 000 zł. To no, jak na budżet państwa nie jest zbyt dużo, można to spokojnie zrobić. Ale odnosząc się do tego, co nasz słuchacz powiedział a propos tego, że niemiecki prezydent powiedział, że Niemcy były okupowane przez nazistów, czy zostały wyzwolone od nazistów, no to jest rzeczywiście niemiecka wykładnia historyczna obecna. Ona jest całkowicie fałszywa. Trzeba też pamiętać, że oficjalnym stanowiskiem Niemców co do historii polsko-niemieckiej stał się film Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Gdy przyjechał do Polski...
Zakupiony przez polskie pieniądze.
Zakupiony przez polską telewizję. Niebawem się dowiemy, ile to kosztowało. Bo przy okazji tego procesu, który się zaczyna 18 lipca w Krakowie, będziemy prosić telewizję o udostępnienie tej umowy. Ale niemiecki ambasador, który do Polski przyjechał 2 lata temu, na pierwszy wywiad, jakim przeprowadziła z nim ówczesna telewizja państwowa TVP Info, to on podczas tego wywiadu powiedział, że właśnie ten film, Nasze Matki, Nasi Ojcowie, może być podstawą do polsko-niemieckiego dialogu na temat trudnej przeszłości. No to bezczelności większej nie można sobie wyobrazić, ale tak Niemcy patrzą na historię. I oczywiście przy bezwolności rządu Platformy Obywatelskiej do listopada zeszłego roku to się oczywiście im udawało. W tej chwili jest zdecydowane odejście od tej polityki bezwolności. Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest w nowych rękach. I rzeczywiście tam są działania mające na celu...
A panie prezesie, a druga strona, okupant też nasz, przecież sowiecki, rosyjska strona. Jak wyglądają tutaj tego typu problemy?
No nie, Rosjanie uważają, że oni wyzwolili Polskę i że w ogóle nie ma żadnych problemów.
To zamyka wszystką dyskusję.
Tak, całą dyskusję. Każde napomknięcie na temat zbrodni sowieckich jest odbierane jako agresja przeciwko prawdzie historycznej. Oni mają specyficzne podejście do prawdy, jak zresztą znamy to od dawna. To jest problem, który wydaje się, że w tym momencie jest nierozwiązywalny, póki tam będzie rząd czy reżim Putina. Więc tutaj możemy działać tylko reaktywnie na to, co oni tam próbują w polskich mediach przemycać za pośrednictwem rozmaitych, no nazwijmy to, agentów wpływu, czy też przez takie portale internetowe, jak na przykład Sputnik RU, albo do niedawna było takie jakieś radio pod Warszawą nadające program wprost po prostu rosyjski.
Jeszcze telefon, gdyby coś to...
Jeszcze jest telefon, tak? To bardzo proszę.
Mamy telefon, bardzo prosimy, bo ktoś czeka już dłuższą chwilę. Halo, halo?
Halo, tak.
Proszę bardzo, słuchamy.
Wojtek Zieliński z Warszawy. No ja chcę powiedzieć, że bardzo kibicuję Reducie i podziwiam to, co robi pan Maciej.
Dziękuję.
Chciałoby się, żeby jego fundacja czy jego działalność wywołała pospolite ruszenie i spowodowała, że więcej takich osób, projektów, inicjatyw to uruchomi, bo my mamy rację, wszyscy to wiemy, niemniej jednak ta dysproporcja sił jest potężna. I pomimo wszystko tracimy punkty, ten wizerunek Polski cierpi, no dzisiejszy dzień też nie należy do najlepszych. Unia, urzędnicy unijni zrobili swoje. Ja nie jestem wierny i popracowałem, bo promocją Polski zajmuję się bardzo długo, od wielu lat. Z tym, że ta moja działalność jest raczej z dziedziny reklamy czy marketingu, czyli przekaz pozytywny, to nie są protesty i to pozwoliło mi opracować projekt. Projekt promocji Polski na arenie międzynarodowej, można powiedzieć globalny, bo z użyciem Polonii, do tego projektu mogliby się, czy mogą się włączyć samorządy. Projekt jest bardzo prosty, bo on polega na tym, że z każdego właściwie polskiego miasta wyemigrował ktoś za granicę i wielu z naszych rodaków osiągnęło tam znaczącą pozycję. Niestety, jeżeli oni są bez opieki kraju, bez koordynacji, bez współpracy z nami, są samotnieni, nie robią, nie mogą pomagać Polsce. I ten mój projekt, z którym bardzo bym chciał dotrzeć do pana Macieja, ten mój projekt zakłada, umożliwia połączenie tych dwóch punktów. Samorządów, czy miast, czy pochodzą ludzie i Polonii i wtedy wspólnie moglibyśmy wspierać Redutę. Gdyby mój głos dotarł, to byłbym wdzięczny za możliwość spotkania z panem Maciejem.
Bardzo proszę. Na stronach Reduty rdi.org.pl jest taka zakładka kontakt i tam jest możliwość kontaktowania się z nami, także proszę do nas przysłać.
Z wielką chęcią nawiążę kontakt. Dziękuję za ten i trzymam kciuki za Redutę i za pana wspaniałą działalność.
Bardzo dziękuję panu, bardzo dziękuję.
Panie Wojciechu, dziękujemy bardzo. Jeszcze jakieś zdanie, panie prezesie?
Tak, tutaj został bardzo ważny wątek poruszony, mianowicie Polonia, potencjał, który ma Polonia. Ludzie, którzy mieszkają albo od pokoleń już za granicą, ale czują związek z Polską, albo wyjechali wygnani nędzą z kraju przez te ostatnie 8 lat. I do tej pory państwo polskie nie wykorzystywało tego potencjału, a były także symptomy, że po prostu świadomie urzędnicy z rozmaitych miejsc rozbijali ruch polonijny. W tej chwili po tych te nowe rządy po prostu chcą wykorzystać, ja to widzę w kontaktach, chcą wykorzystać Polonię pomóc Polonii przede wszystkim do zjednoczenia się, a po drugie, żeby Polonia była znaczącym elementem właśnie promocji Polski czy budowania dobrego wizerunku Polski.
To jest to olbrzymie, mówi się o 20 milionach.
Prawda? Mówi się o 20 milionach, to jest potężna siła, tylko że na skutek jeszcze od czasów komunistycznych działań dezintegracyjnych, które prowadziła Służba Bezpieczeństwa, no to polska Polonia była rozbita, prawda? Więc to trzeba teraz naprawić i spowodować, żeby na przykład w Stanach Zjednoczonych, żeby to było znaczące lobby propolskie, które by wymuszało na przykład na kongresmenach czy na senatorach działania dobre dla Polski.
No właśnie. Jeżeli mamy telefony, to bardzo prosimy. Rozmawiamy, przypomnę, obrona dobrego imienia Polski i Polaków. Nasz gość, pan prezes Maciej Świecki. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże, Andrzej z Warszawy.
Witamy.
My jesteśmy w roku Chrztu Polski, prawda?
Tak jest.
I można by było taką zrobić... No rzecz wspaniałą, bo gdyby pan gość dzisiejszy zechciał wystąpić na przykład w Sejmie, gdyby każdy z posłów zechciał powiedzieć, co dotknęło jego osobiście, bo w Polsce nie ma nieokaleczonej rodziny, prawda? Warszawa do dzisiaj jeszcze jest, no widać ślady wojny po tylu latach. I gdyby każdy z posłów, polskich posłów, powiedział o tym, co jego rodzinę spotkało, jego osobiście, być może też, bo przecież my jesteśmy spadkobiercami tych wszystkich krzywd wojennych. I gdyby właśnie, chociażby z okazji, żeby wykluczyć zupełnie to, że mówi się, przyrównuje się nas do nazistów, przecież my jako jedyni, my mieliśmy zawsze Chrystusa, z tym Chrystusem zawsze żeśmy szli, prawda? Nam nie jest potrzebny ani Lenin, ani Hitler, my mamy Chrystusa. I to trzeba było głośno powiedzieć i przed tymi wszystkimi krzykaczami, którzy są w Sejmie, po prostu rzucić im w twarz te wszystkie krzywdy, bo każdy z posłów Polaków na pewno miał, jego rodzina została okaleczona i wiele krzywd mógłby przedstawić. I można by było wysunąć taką po prostu no, obronę przed tymi obelgami, żeby nigdy więcej w polskim Sejmie nie padło żadne oskarżenie na temat Polaków jako faszystów, bo myśmy i od ruskich, i od Niemców tyle dostali krzywd, że mówienie czegoś takiego, nawet tych ludzi, którzy tak Polskę nazywają, trzeba było ich po prostu chronić przed grzechem. I myślę, że to powinna być duża akcja, taka, gdzie i posłowie w Sejmie by głośno powiedzieli, nie życzymy sobie nazywania nas jakimiś nazistami, bo akurat ci wszyscy marksiści, którzy dzisiaj w Sejmie tak krzyczą, im jest właśnie blisko, bo to był też totalitaryzm. I ten totalitaryzm przez lata szedł krok w krok z Hitlerem. Taka jest prawda. Potem się pokłócili, ale oni są z jednego miotu, że tak powiem. Prawda? I to jest, im jest do siebie blisko. I ci, którzy są marksistami, raczej oni powinni dzisiaj odebrać taką obelgę, że można ich przyrównywać do hitlerowców, ale nie Polaków. My mamy Chrystusa. Nam nie był potrzebny żaden Führer, żaden jakiś tam przywódca, bo my jesteśmy narodem wierzącym. To tyle chciałem. I myślę, że to powinna być taka akcja właśnie zorganizowana i przez dziennikarzy, i przez wszystkie środowiska, i głośno w Sejmie to powinno być powiedziane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie, panie prezesie.
To jest bardzo dobry pomysł, żeby osoby znaczące społecznie, publicznie dokładnie opowiedziały o krzywdach, które wyrządzili im Niemcy, czy okupanci, czy też Sowieci. No, trzeba pamiętać, że Polska w II wojnie światowej utraciła połowę terytorium i 20% populacji. Połowa terytorium, czyli tak zwane Kresy Wschodnie, jak się to dzisiaj nazywa, to chociaż ta jest nazwa niewłaściwa, to po prostu była Polska. A Kresy to są te tereny, które zostały utracone po rozbiorach, po pierwszym rozbiorze. No, moja rodzina na przykład została wygnana z Wilna, prawda? I to 6 milionów ludzi ma to doświadczenie w Polsce. To się wiąże także z takim wykorzenieniem, z brakiem takiej małej ojczyzny. Teraz jest sytuacja następująca. Tutaj zostało powiedziane, że posłowie powinni powiedzieć o tych krzywdach, ale to nie tylko chodzi o posłów, chodzi o wszystkich Polaków, którzy rzeczywiście, to jest racja, że wszyscy zostaliśmy dotknięci. Ta wojna jest w nas do dnia dzisiejszego. Polacy mają nieprzepracowaną traumę wojenną, która rzutuje na ich samopoczucie do dnia dzisiejszego. Nie dalej jak wczoraj byłem w miejscowości Zwierzyniec pod Zamościem. Tam zrobiliśmy takie małe zgromadzenie mieszkańców na zaproszenie pana posła Sławomira Zawiślaka, z którym to wspólnie zorganizowaliśmy. Czy poseł Zawiślak zaprosił mieszkańców, a my zaproponowaliśmy pewną akcję związaną z odszkodowaniami za straty, które ponieśli mieszkańcy Zamojszczyzny, zwłaszcza tych okolic Zwierzyńca, podczas tych akcji niemieckich pacyfikacji wsi, mordowania mieszkańców, na przykład wieś Sochy, gdzie zamordowano mieszkańców. I tam, na tej sali byli, ja gdy zadałem pytanie, kto z państwa przeżył pacyfikację jako dziecko i podniósł się las rąk, a jedna z pań siedzących w pierwszym rzędzie opowiedziała dokładnie swoją historię. Miała miesiąc, była na rękach swojej matki i Niemiec do niej strzelił, raniąc ją i zabijając jej matkę. Zabito także jej ojca i spalono gospodarstwo. I ta niewiasta całe życie ma w sobie tą traumę tych wydarzeń.
Chociaż miała miesiąc, zostało to opowiedziane, prawda?
Zostało jej to opowiedziane, ona osobiście tego nie pamięta, ale wychowała się tułając po obcych ludziach i nie mając majątku, prawda? I teraz my chcemy doprowadzić do tego, żeby na sprawcach tych nieszczęść wyegzekwować jakieś odszkodowania. I tu nie chodzi o państwo niemieckie, bo państwo niemieckie ma immunitet, ale chodzi o odszukanie tych sprawców, którzy byli w tym oddziale, który spalił tą wieś, który strzelał do tych mieszkańców. I prawdopodobnie niektórzy jeszcze z nich żyją. Tak to wygląda. Więc to, ten głos, który tutaj słyszeliśmy, on odnosi się właśnie do tych konkretnych szkód, które ponieśliśmy jako Polacy ze strony okupantów, szczególnie okupanta niemieckiego, no bo jednak Sowieci w takim wymiarze, przynajmniej w centralnej Polsce, nie palili i nie mordowali aż tak, prawda? To były represje jednak jednostkowe. Natomiast Niemcy to masowe zbrodnie uprawiali. Świat pamięta o Lidicach i o Oradour, spalonych wsiach w Czechach i we Francji. Natomiast w Polsce takich Lidic i Oradour było ponad 800.
Tak. I my musimy o tym jeszcze przypominać, bo czas z jednej strony goi rany, ale też zasypuje winowajców, prawda?
Tak,
którzy
tak.
Uniewinnia przez to, prawda, że się o tym nie przypomina. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, słuchamy, kto jest z nami.
Cześć Boże, Henryk Sudłowicza. Ja mam takie pytanie. Po prostu od dłuższego czasu mnie nurtuje taka sprawa, którą znam z historii z opowiadań rodziców. Byli wśród Polaków Volksdeutsche, którzy, dzięki którym bardzo dużo ludzi z AK zginęło na naszym terenie. W naszej wsi właściwie był taki Volksdeutsch, który po prostu wydawał ludzi Niemcom. W ogóle w Łowicy było dwóch takich panów, przez których zginęło dwóch braci mojego ojca, ciotecznych. I ci ludzie, o tych ludziach się w ogóle nie mówi w polskiej historii. Może za PRL-u to po prostu się nie mówiło, dlatego że część tych ludzi, tych Volksdeutschy wymordowali czerwonoarmiści, jak weszli. Natomiast druga część poszła na współpracę z KGB i oni później byli ludźmi Związku Radzieckiego. Dlatego się nie mówiło. Nie wiem, czy nie dobrze by było w tej chwili opublikować listy tych ludzi, dlatego że potomkowie tych ludzi, oni się uważają za patriotów i różne głupstwa opowiadają, obrażają ludzi, którzy byli po prostu prześladowani. I jeszcze mam jedno pytanie. Jest jeszcze teraz kręcony film Wołyń i reżyser tego filmu ma problemy finansowe. Czy nie powinien ten film być jakoś przez państwo finansowo wsparty, żeby ta prawda o Wołyniu ujrzała światło dzienne? Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, panie Henryku, pozdrawiamy. No, panie prezesie, właśnie dwie sprawy.
Tak, dwie sprawy. Najpierw o tym Wołyniu, bo to ten film został wsparty przez państwo polskie, przez Państwowe Instytut Sztuki Filmowej i zdaje się także z Narodowego Instytutu Audiowizualnego albo z którejś instytucji kultury było wsparcie, więc...
Z IPS-u?
Z którejś z tych instytucji kultury, ja w tej chwili nie pamiętam dokładnie, ale tam jakieś pieniądze poszły. Wiem, że reżyser stara się o dofinansowanie i to dofinansowanie jest konieczne, żeby ten film dokończyć. Tam są takie ostatnie sceny potrzebne do zakończenia tego filmu i także ten reżyser, czy tam ta grupa producencka zbiera pieniądze w zbiórce publicznej. Także miejmy nadzieję, że ten film uda się dokończyć. Natomiast jeżeli mówimy o Volksdeutschach, to jest dosyć duży kompleks spraw, który rzeczywiście nie został rozliczony, ale nie dlatego, że Polacy nie chcieli tego rozliczyć, tylko rzeczywiście tutaj pan miał rację. Część Volksdeutschów, tych, którzy byli takimi agresywnymi zdrajcami, zwróconymi przeciwko narodowi polskiemu, poszła na współpracę z komunistami. Potem stali się funkcjonariuszami systemu. Ten temat ma zbadany, czy bada pani doktor Magdalena Gawin, która zresztą jest wiceministrem kultury w tej chwili. Ona to na przykładzie Ostrowi Mazowieckiej badała. Tam oprawca, gestapowiec był lokalnym Volksdeutschem, a potem okazało się, że był funkcjonariuszem UB w Katowicach.
Taki mamy sylwetkę w czasie honoru.
Tak, jest tam taka sylwetka. I teraz rzeczywiście było zjawisko przechodzenia gestapo do UB i są świadectwa w postaci dokumentów, że protokoły UB były robione na formularzach protokołów gestapo. Po prostu urzędowali w tych samych miejscach i używali tych samych metod. Czasem byli to nawet ci sami ludzie na Pomorzu Gdańskim także. I teraz, dlaczego sprawa Volksdeutschów jest w tej chwili ważna? Otóż nie tylko chodzi o rozliczenie i sprawiedliwość, bo duża część tych ludzi nie została ukarana. Tutaj trzeba oczywiście rozgraniczyć na tak zwanych Reichslisten, czyli tych ludzi, którym przymusowo nadano obywatelstwo niemieckie na terenach przyłączonych do Rzeszy. I tutaj to jest zupełnie co innego niż Volksdeutsche w Generalnym Gubernatorstwie, którzy świadomie poszli na współpracę z okupantem i zdradzili państwo polskie. Oczywiście jednostkowe historie są różne, tych historii jest wiele, każda historia jest inna, ale generalnie Polskie Państwo Podziemne Fokzeczów uważało za zdrajców. I teraz, te historie są nieznane z dwóch względów. W ogóle historie zbrodni niemieckich w Polsce nie są znane z powodu takiego, że do niedawna akta Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich czy Niemieckich były także w IPN-ie traktowane jako akta prokuratorskie, z całym aparatem tajności tych akt. Tak jak akta śledztwa są tajne. I po prostu nie udostępniano dokumentacji związanej właśnie ze zdradą Volksdeutschów, z niemieckimi zbrodniami na Zamojszczyźnie, czy niemieckimi zbrodniami w ogóle, ponieważ były to akta tajne i świat także nie zna ich, dlatego że no, po pierwsze są po polsku, a po drugie były tajne. W tej chwili w Ministerstwie Kultury powstał taki projekt Instytutu Badań nad Totalitaryzmami. Właśnie pani minister
Gawin
tym zarządza. I będą tłumaczone akta Głównej Komisji
na języki świata,
czy przede wszystkim na angielski, i będą upubliczniane w internecie te najważniejsze dokumenty, żeby wiedza o niemieckim terrorze w Polsce była powszechna. Jaki to ma związek z Volksdeutschami? Otóż, ponieważ świat, a także częściowo już młode pokolenie, nie zdaje sobie sprawy, z czym był niemiecki terror i czym była zdrada Volksdeutschów w tym aparacie niemieckiej przemocy, to są podejmowane w tej chwili takie próby deprecjacji usiłowań państwa polskiego, podziemnego państwa polskiego, karania Volksdeutschów za zdradę. Otóż, no, jeden z pierwszy z brzegu, czy taki najświeższy. Wyszła taka książka nakładem znaku, nomen omen, Ptaki drapieżne. To jest historia, opowieść, jak piszą autorzy, jednego z ostatnich, czy ostatniego żołnierza oddziału 993W, oddziału egzekucyjnego kontrwywiadu Armii Krajowej. Po pierwsze, to nie jest ostatni żołnierz tego oddziału, bo żyje jeszcze trzech, ale poza tym ta książka składa się mniej więcej w 38% z opowieści tego żołnierza, a reszta to są dywagacje tych autorów tej książki na temat tego, co robi oddział 993W. A to był, proszę sobie uzmysłowić, ten oddział egzekucyjny Armii Krajowej, który wykonywał najgłośniejsze akcje w okupowanej Warszawie. Akcja za Kotarą, zastrzelenie rozmaitych gestapowców i tak dalej. Czym Warszawa okupacyjna żyła.
Kuczerę też?
Nie. Zastrzelenie Kuczery dokonał oddział Szarych Szeregów. Tak, tak. Tutaj natomiast to byli żołnierze armii, wojskowi z Armii Krajowej, a nie Szare Szeregi. I teraz w tej książce autorzy expressis verbis, no, wkładają w słowa, w usta tego żołnierza takie sformułowania, które całkowicie przeczą wysiłkowi tego oddziału. Znaczy, a w recenzji, która się pojawiła we Wprost, przeciwko której my protestujemy i teraz będzie się toczył proces przeciwko autorowi tej recenzji, powiedziano na przykład, że nie wiadomo do końca, czy były to wyroki, bo to tak naprawdę były porachunki bandyckie, gdzie rabowali sklepy i tak dalej. To jest
pewna, odwracanie uwagi od nurtu głównego.
To jest pewna tendencja deprecjacji tego, czym był wysiłek państwa polskiego, żeby utrzymać wierność Rzeczpospolitej, a utrzymywanie wierności Polsce wiązało się także z karaniem zdrajców albo konfidentów, albo po prostu gestapowców, którzy szykanowali Polaków czy mordowali Polaków. I teraz takich dwóch autorów mówi, że to wcale nie było słuszne, bo tak naprawdę nie wiadomo, o co tam chodziło. Czyli neguje się ważność wyroków Polskiego Państwa Podziemnego. Taki jest związek z Volksdeutschami. Zaczyna się mówiło się, bo już teraz na szczęście następuje zahamowanie tego, ale w tej pedagogice wstydu także zamazywano kwestię zdrady i wierności Rzeczpospolitej. Może ten Volksdeutsch miał jakieś swoje powody do tego, żeby zdradzić Polskę.
Ale jeszcze dopowiedzmy to, że tutaj Armia Krajowa również karała szmalcowników, którzy zdradzali i rodziny żydowskie,
tak,
i tak dalej, prawda?
Wydawali Żydów,
więc to nie jest tak, że tylko Polacy Polaków, ale także i tutaj był ten czyn, dotyczył również tutaj narodu żydowskiego. Panie prezesie, mamy telefon jeszcze jeden, chyba jeden z ostatnich w tej części. Bardzo prosimy.
Halo,
szczęść Boże.
mówi Maria z Opola. I ja chciałam odnośnie tej rzezi wołyńskiej zapytać się państwa, jak będzie potraktowany 11 lipca, który ustaliliśmy jako, że ma być to dzień poświęcony ludobójstwu. Ale podobno nie chce się drażnić Ukraińców, a oni mają jakiś przepis, który mówi, że jeżeli się będzie używać tego określenia, które nie jest uznane przez jakieś komisje, to mogą wyciągnąć konsekwencje. To jest jedna rzecz, sprawa. A druga, bardzo łatwo zadać będzie kłam jedwabnemu i rozgłosić to na cały świat, na całą kulę ziemską, łącznie z Ameryką, jeżeli wyjaśni się, co kryją tam pod ziemią te rzeczy, które w tym jedwabnym były. Bo był program telewizyjny z ludźmi świadkami tego wydarzenia i dokumenty były przedstawiane w telewizji, Trump oczywiście, ale to jest mało. To trzeba było tam jednak te groby rozkopać i udowodnić, że to wykonali Niemcy. I to jest na razie wszystko. Dziękuję serdecznie. Cieszę się, że jest taka organizacja. Będziemy się przyłączać w internecie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani Mario. Pozdrawiamy serdecznie, panie prezesie.
Co do daty święta, ja nie jestem w stanie na ten temat powiedzieć. To jest kwestia władz państwowych, które ustalają. Tutaj przepraszam, ale nie jestem kompetentny w tej materii. Natomiast jeżeli chodzi o jedwabne, no to jest oczywiście cały kompleks kwestii. Po pierwsze, intencja tego autora, który oskarża Polaków o sprawstwo tej zbrodni i w ogóle sprawstwo Holokaustu, czyli chodzi o Jana Tomasza Grossa. Z jakiej inspiracji on to robi i dlaczego? Dwa, rzeczywiście prace ekshumacyjne zostały tam przerwane ze względu na to, że oburzyła się społeczność żydowska, ponieważ cmentarze są w tej religii nienaruszalne. Ale z drugiej strony jest także ekspertyza, czy też taka krąży taki dokument, w którym przełożony gminy żydowskiej mówi, że właśnie cmentarze, że należy dokończyć tej ekshumacji, więc ta sprawa wydaje się otwarta i pewnie się to skończy tym, że te ekshumacje będą dokończone, żeby wyjaśnić prawdę. Mi się wydaje to niezbędne. Co do inspiracji Grossa, czy dlaczego on to robi? Otóż do momentu, gdy on się pojawił z tą książką Sąsiedzi, on mi się kojarzył porządnie, bo napisał porządną książkę na temat wywózek polskich dzieci na Syberię, na podstawie źródeł. I wydawało mi się, że to jest porządny historyk. No, nie jest historykiem, on jest socjologiem, nigdy nie studiował historii, w związku z czym nazywanie go historykiem jest nadużyciem. I pojawiła się ta książka Sąsiedzi, która potem następne książki, które przedstawiają Polaków jako no, po prostu współwinnych Holokaustu. Napisane są, i to wielokrotnie krytycznie o tych książkach pisano, z pogwałceniem wszelkich zasad metodologii pracy historyka i w ogóle pisarza na tematy historyczne. To jest publicystyka na tematy Holokaustu, a nie praca naukowa. Nazywa się go profesorem, on jest na Princeton, w prestiżowym amerykańskim uniwersytecie. Mówi się, że jest profesorem historii. Teraz ja patrzę na Grossa nie jako na historyka, ale na eksponenta pewnego nurtu politycznego, antypolskiego, który ma na celu doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez Polskę. Albo niekorzystnego rozporządzenia wbrew polskim interesom, niekorzystnych działań, które Polska miałaby przeprowadzić. Jakoś tak się dziwnie zdarza, że wystąpienia Grossa pojawiają się wtedy, kiedy przed Polską stoją jakieś ważne decyzje. I na przykład on powiedział o tym, że w takim tekście umieszczonym w internecie, a potem powielonym przez Die Welt, napisał, że no, Polacy są ogólnie winni, a dowodem na to jest to, że zabili więcej Żydów niż Niemcy lub niż Niemców, bo to można dwojako tłumaczyć, as Germans. Więc jest to oczywiście oburzające kłamstwo. Potem on jeszcze dodatkowo pokazywał swoje wyliczenia, które przeczą jakiejkolwiek metodologii historycznej. Ale to kłamstwo, oszczerstwo pojawiło się w momencie, gdy Polska negocjowała ustami pani Kopacz kwestię kwot imigracyjnych.
Czyli ktoś coś tak dociska, jak diabeł z pudełka wyskakuje Jan Tomasz Gross.
To jest po prostu, dywersja. To jest po prostu dywersja. I dlatego myśmy złożyli w swoim czasie zawiadomienie do ABW, żeby zbadała inspiracje, motywy, którymi się Gross kieruje.
Panie prezesie, obrona dobrego imienia Polski i Polaków. Dziękuję za tę część rozmów. Dziękujemy naszym telewidzom i zapraszamy o 21.30, niestety w czasie meczu Polska-Niemcy, ale być może będziemy informować o wyniku i też rozmawiać na te tematy bardzo ważne, istotne. Naszym gościem był pan prezes Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do Radia Maryja.
Dziękuję bardzo.